Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Monikę Witkowską. Dzień dobry, pani Moniko.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
Znakomita himalaistka, pisarka, autorka licznych książek, reportaży. Tak sobie w ogóle pomyślałam, że pani kocha życie, bo jest pani bardzo interdyscyplinarną osobą. Łączy pani aktywność górską z żeglarską, jeździ pani na nartach, nurkuje. Zajmowała się też pani sportami powietrznymi, chodzi pani na trekkingi. No dużo tego jak na jedno życie. No i K2, bardzo świeża sprawa, przede wszystkim gratuluję.
Dziękuję bardzo za gratulacje. No faktycznie wychodzę z założenia, że mamy jedno życie i trzeba je wykorzystać w miarę jak najlepiej. No i rzeczywiście próbowałam różnych aktywności w swoim życiu. No w końcu też tam w pewnym momencie skupiłam się na tym, stwierdziłam, że nie można robić wszystkiego, bo żeby robić coś bezpiecznie, to w przypadku wielu sportów trzeba po prostu praktykować stale, więc pewne aktywności, w tym sporty powietrzne, no niestety z żalem, ale odpuściłam, a skupiłam się głównie na górach, żeglarstwie i tam kilku innych jeszcze.
No więc właśnie, góry będą głównym motywem naszego spotkania i naszej rozmowy. Ja tylko dodam dla przyzwoitości i zrzetelności dziennikarskiej, że pani jako ósma Polka zakończyła zdobywanie korony ziemi, dokonując tego w wersji rozszerzonej, tak? To już może nie będziemy tłumaczyć, a jest pani z kolei drugą Polką po Wandzie Rutkiewicz, która zdobyła K2. Tylko taki malutki marginesik tego, co pani dokonała.
Ja tylko powiem, że z tą koroną ziemi to nawet nie wiedziałam, nie pamiętam, którą Polką jestem, także dziękuję za przypomnienie, ale powiem szczerze, jakieś tam statystyki i rywalizacja to niezupełnie w moim stylu, jak gdyby, no nie, tutaj na K2 też pojechałam nie dlatego, że chciałam zostać drugą Polką, tylko po prostu ważne jest dla mnie to, żeby realizować swoje marzenia, pasje, a nie podchodzę do, na przykład do wejść na chociażby 8-tysięczniki tak typowo sportowo. Dla mnie i w żeglarstwie, i w górach ważne jest poznawanie i nie tylko takie zaliczenie. To znaczy oczywiście bardzo doceniam to, co robią osoby, które mają właśnie takie zacięcie sportowe. Doceniam wszystkie rekordy. Natomiast moja droga w górach jest taka, że wolę iść na przykład trochę wolniej, ale mieć czas na podziwianie widoków, na rozmowę ze spotkanymi osobami. Oczywiście na 8000 jest to niemożliwe, ale na niższych wysokościach owszem. No i zawsze jestem nastawiona na to, żeby też się o tych górach czegoś dowiedzieć, bo pisząc swoje książki miałam takie wrażenie na początku przy rozmowach z innymi himalaistami, że wiele osób skupia się tylko na tym, żeby pojechać na wyprawę. Znaczy ja nie mówię tego w kategoriach jakichś negatywnych, tylko po prostu każdy ma prawo do swojego podejścia do gór i każdy je traktuje tam na swój sposób. Natomiast moje podejście jest takie, że jak już jadę na jakąś wyprawę, to interesuje mnie, a skąd się wzięła nazwa tej góry, a jakie zwyczaje mają ludzie, którzy żyją w rejonie tej góry. Także one nie są skupione tylko na tym, żeby wejść na szczyt, ale na całej tej otoczce. Zresztą mam taką, wśród tych moich książek jest taka seria Góry z duszą, bo zawsze podchodzę do tych gór właśnie z taką świadomością, że każda z tych gór ma swoją duszę i ważne jest dla mnie, żeby wsiąknąć w atmosferę tej góry i całej okolicy i nastawić się nie na zaliczanie, ale przeżywanie.
Rzeczywiście to się potwierdza w pani książce o Broad Peak. To jedna z najnowszych, które ukazały się na rynku. Zresztą pasjonująca książka, w której pani opisuje nie tylko swoje wyprawy, nieudane niestety ataki tego szczytu, który jest marzeniem wielu himalaistów. Wanda Rutkiewicz próbowała, nie udało jej się. Co ma takiego w sobie ta góra? O tym będziemy zaraz mówić. Przecież też znamy tragiczne wydarzenia z 2013 roku, kiedy przy zejściu zginął Tomek Kowalski i Maciej Berbeka. Ale zdobyła pani K2 w roku Wandy Rutkiewicz. Myślę sobie, że to może być taka wyjątkowa też historia, pewnego rodzaju klamra. I czy Wanda Rutkiewicz jest ciągle obecna i żywa wśród himalaistów, których pani spotyka?
No powiem szczerze, z tym to bywa różnie, dlatego że u nas w Polsce, zwłaszcza wśród osób starszego pokolenia, to, że była taka słynna himalaistka Wanda Rutkiewicz, no to chyba wciąż jest jeszcze zakorzenione w naszych umysłach. Ale powiem szczerze, z młodzieżą to już bywa różnie. Natomiast jak gdzieś tam w gronie międzynarodowym rozmawiamy, mówią, że jestem z Polski, to zazwyczaj jest taki odzew. A, z Polski jesteś, no, Wielicki, Kukuczka. Z Kukuczką to mają problem, żeby wymówić, więc mówią no Kukuczka, tak. Jakoś tam przykręcają. No i często pojawia się jeszcze Wanda. Z nazwiskiem Rutkiewicz ludzie z zagranicy też mają często problem, więc zwykle się to ogranicza właśnie do imienia Wanda. Zresztą właśnie tak była szeroko znana w środowisku tych spinaczy międzynarodowych. międzynarodowych i polskich też. Natomiast no myślę, że w tej chwili trochę właśnie wrócę do tego młodego pokolenia. W tym roku, będąc na wyprawie pod K2, zapytałam jedną z takich bardziej znanych himalaistek, nie z Polski, z innego kraju, o to, jakich himalaistów kojarzy. I powiem szczerze, byłam zdziwiona, że praktycznie no nie była w stanie podać nikogo z historii himalaizmu. I tu mówię, nawet nie oczekiwałam, że to będą nazwiska z Polski, ale tak dla przykładu rzuciłam też hasło Reinhold Messner, dodałam jeszcze właśnie Kukuczka, Wielicki, Rutkiewicz. No i ta dziewczyna powiedziała mi, że wiesz, no ja teraz cały czas jestem tutaj zajęta w górach, nie mam czasu na czytanie, to było takie usprawiedliwienie. Natomiast dla mnie, czy dla osób z mojego pokolenia, było normalne to, że zanim trafimy gdzieś w te wyższe góry, to zwykle byliśmy przygotowani z tego, kto tam przed nami był, jakie miał doświadczenia, jakie miał przeżycia, i to było też taką częścią, jak gdyby ta historia, to co się wydarzyło wcześniej, było równie ważne jak nasze wejścia. W tej chwili myślę, no nie chcę tutaj bardzo uogólniam i nie mówię, że tak do tego podchodzą wszyscy, ale mam wrażenie, że duża część tych, którzy teraz wkroczyli w góry i szybko odnoszą sukcesy, jak gdyby już do tej historii nie zagląda. Także myślę, że rok Wandy Rutkiewicz, który został ogłoszony oficjalnie przez Sejm, obecnie trwający rok, jest taką dobrą okazją, żeby przypomnieć tą postać, tym bardziej, że no, była to i bardzo ciekawa postać, ale też taka trochę wyprzedzająca epokę. Chociaż muszę powiedzieć, że Wanda Rutkiewicz trochę tam, można powiedzieć, narzekała na to, że kobiety są w himalaizmie mniej doceniane i jeśli chodzi o polski himalaizm, tutaj specjalnie się to nie zmieniło.
No więc właśnie chciałabym wrócić, czy zatrzymać się przy tym wątku, bo też porusza pani to w swojej książce. Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o traktowanie właśnie kobiet wspinających się? Ja pamiętam, jak w biografii Wandy Rutkiewicz, znakomitej zresztą Elżbiety Sieradzińskiej, jest taki fragment, w którym nasi znakomici himalaiści wyrażają się, no nie chciałabym używać słowa pogardą, ale z takim lekkim powątpiewaniem, mówią, że babę to powinny zająć się innymi sprawami, że się nie nadają do chodzenia po górach, bo spowalniają. I pani była też świadkiem podobnej rozmowy, może w troszeczkę bardziej przyjaznym tonie, zacytuję. Pamiętam, jak na wyprawie w 2017 roku ówczesny oficer łącznikowy podzielił się swoją opinią, że kobiety mają mniej inteligencji od mężczyzn, ale burzę wywołało to, bo słuchający tego ani ja, ani moja kanadyjska koleżanka Grace nie mogłyśmy powstrzymać się od riposty.
No muszę powiedzieć, że to się trochę w Polsce zmieniło na lepsze. Najpierw powiem o Polsce, później o świecie, bo mam wielu kolegów, którzy szczerze mi kibicują i wiedzą, że kobiety naprawdę w górach wiele mogą. Jesteśmy takie mocno zdeterminowane, zacięte i wcale nie jesteśmy gorsze od panów. Natomiast mam też osoby z kręgów górskich, które nadal otwarcie mówią i dokładnie trzymają się tej opinii. To wcale nie jest żart, że baby to do garów. Są już pewne zmiany na lepsze, natomiast nawet jeżeli spojrzymy, a przykładowo w jednym z haseł Wikipedii, tam przy jednej górze, na przykład przy dziewczynach, które zdobyły ten ośmiotysięcznik, wchodziło dokładnie w Manaslu, nie wiem, teraz nie zaglądałam, może tam są jakieś poprawki, ale przy kobietach, które weszły tam z użyciem tlenu, wszędzie było napisane wejście z tlenem, a przy panach, którzy też używali tlenu, butli z tlenem, nie było nic napisane. I szczerze mówiąc uważam, że albo powinno być to taka sama miarka w stosunku do wszystkich, albo nie pisać w ogóle. No w każdym razie często jest tak, że dziewczynom się wypomina, a ale wchodziła z pomocą szerpy, a tutaj gdzieś tam korzystała z butli z tlenem. No natomiast w przypadku panów te pytania są rzadziej zadawane albo właśnie gdzieś tam w relacjach właśnie pomijane. Natomiast ja w tym roku na przykład przy K2 odczułam, też miałam takie wrażenie, że zwracając się do różnych firm z propozycją współpracy, no chodziło o jakieś tam jakąś pomoc sponsoringową, no miałam strasznie dużo problemów, żeby znaleźć sponsorów, zresztą nigdy nie było tak, że całość kosztów moich wypraw była pokrywana przez sponsorów, natomiast zwracałam się do firm, które wcześniej wspomagały wyprawy męskie. I nie chcę tutaj robić jakichś teorii spiskowych, ale muszę powiedzieć, no, że byłam trochę zawiedziona, że na wyprawy panów dawały pieniądze, a ja dostawałam odpowiedź odmowną, zresztą to samo słyszałam od wielu innych dziewczyn, które też próbowały gdzieś tam zdobywać pieniądze i właśnie te firmy, które wspomagały wyprawy męskie, nam odmawiają. No dziwne.
Jak widać, szklany sufit istnieje również w górach. Świetnie, że panie go przebijają, robią to znakomicie, czego dowodem jest pani kolejny rekord. Mówimy o K2 zdobytym w lipcu. Myślę sobie też, że jest wiele stereotypów dotyczących kobiet. Na przykład pisze pani w książce o Broad Peak, o Norweszce bodajże, urodziwej, pięknej dziewczynie, która znakomicie radzi sobie w górach, a też była pewnie obiektem takich niewybrednych uwag, że raczej może na wybieg czy na okładkę jakiegoś kobiecego pisma, a nie wspinać się na wysokie szczyty.
Tak, rzeczywiście była taka sytuacja, no w pewnym sensie komiczna, bo chodziło o Lotte Hintem, Finkę, która całkiem niedawno była Miss Finlandii. Dziewczyna rzeczywiście śliczna, taka urodziwa, drobna blondynka. No i kiedy pojawiła się na wyprawie jako partnerka takiego znanego hiszpańskiego wspinacza, Dona Bowie, to koledzy traktowali ją, koledzy z różnych krajów, bo ja jestem zawsze na wyprawach w takim gronie międzynarodowym, i była traktowana jako taka, no trochę wyprawowa maskotka, ładna dziewczyna. No, uważano, że Don sobie wziął właśnie dziewczynę na wyprawę, no tak, jako taką sympatyczną ozdobę swojego obozu. A tymczasem okazało się, że dziewczyna się świetnie wspina, jest doskonale do tej wyprawy przygotowana. W ogóle biega jakieś ultradystanse po 200 kilometrów. Normalnie pracuje jako modelka i rzeczywiście korzysta z tego, że jest zgrabna, urodziwa, ale zarazem też mądra. Natomiast, żeby przygotować się do tych wypraw, to właśnie opowiadała mi, że zdarza się tak, że tam od rana musi być na wybiegu jako modelka, ale żeby się przygotować do wyprawy, to wstaje o 3 w nocy, żeby zrobić wcześniej trening. To nie jest tak, że coś komuś jest dane, trzeba na to zapracować. Natomiast właśnie te stereotypy, no bardzo często, znaczy muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, że w górach jest tyle naprawdę ładnych dziewczyn, które jakby się tam zobaczyło na ulicy, to nikt by z nas nie przypuszczał, że one tak świetnie sobie radzą w górach. No a tymczasem rzeczywiście w górach są świetne. I co też ciekawe, ludzie, którzy są obecni w górach wysokich na 8000-nikach, to nie są tacy typowi, jakby to określić, ludzie, którzy się wychowują wyłącznie na siłowni. Bardzo wiele jest osób świetnie wykształconych, na przykład ludzi, którzy na co dzień pracują na takich stanowiskach, gdzie no po prostu trzeba się wykazywać umysłowo i prawdopodobnie, znaczy może nie prawdopodobnie, a na pewno góry są dla nich taką odskocznią, takim drugim biegunem, gdzie mogą się trochę zresetować, prawda, skupić na tym, co mają wokół siebie. Ta dawka adrenaliny też pewnie jest dla nich jakaś taka potrzebna do tego, żeby naładować baterie do normalnego życia i pracy.
O tym resecie to mogłybyśmy długo rozmawiać. Ja tak do końca nie jestem przekonana, kiedy czytam różne historie o obrzęku mózgu. Ja już nie mówię o tragicznych śmierciach, o tym, o wypadaniu włosów, o w ogóle zmianach fizjologicznych, zwłaszcza kobiet. Pisze pani, że no, niestety ładnie się nie wygląda po jakimś czasie wspinania. To jest normalne. Mało czasu mamy, tyle wątków, więc chciałabym zapytać o to jeszcze, czy ten etos chodzenia po górach był taki, czy nadal on jest, jak wspinała się Wanda Rutkiewicz, jak wspinali się jej koledzy himalaiści. No ja przynajmniej mam takie romantyczne wrażenie, że wtedy on istniał. Czy teraz dalej ludzie się wspinają właśnie, żeby pobyć z górami, żeby pobyć ze sobą? Pisze pani o wysypisku śmieci w górach, pisze pani właśnie o wyścigach, o komercji. No dużo takich przykrych informacji.
No to się niestety zmienia, to znaczy tak, myślę, że przede wszystkim ten etos trochę podupadł ze względów takich, że dawniej wydawano na wspinanie się na danej górze bardzo mało zezwoleń. To przez długi czas było tak, że tylko jedna wyprawa z jednego kraju dostawała zezwolenie, ileś wypraw się ubiegało, ale dostawali tylko nieliczni. I żeby się załapać na taką wyprawę ze względów formalnych, to już było ograniczone. Teraz na wyprawę może jechać praktycznie każdy, bo zarówno Nepal, jak i Pakistan, czyli te kraje, z których wchodzi się na ośmiotysięczniki, nie limitują tych zezwoleń. To znaczy zaczyna się mówić o tym, że powinno być to limitowane ze względów takich no, bezpieczeństwa, że jednak te góry mają określoną pojemność i nie można doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy zbyt dużo ludzi będzie chciało, dużo osób będzie chciało wyjść na szczyt, bo to wprowadza konkretne zagrożenia. No i rzeczywiście widać zainteresowanie himalaizmem w przeróżnych krajach. Na przykład w tym roku było kilka dziewczyn z krajów arabskich i widać, że w tych krajach himalaizm zdobywano rzeczywiście wielką popularność. Natomiast no rzeczywiście ten etos też trochę sami himalaiści niszczą. Ja podobnie, jak tutaj pani mówiła, też mam takie podejście romantyczne do gór. Ważne jest, tak jak mówiłam na początku, dla mnie przeżywanie i jakaś taka górska etyka. Natomiast no z przykrością muszę powiedzieć, że pojawia się coraz więcej osób, które są świetnie przygotowane pod względem wspinaczkowym, pod względem kondycyjnym. Mają trenerów, którzy ich świetnie szkolą, mają świetny sprzęt, natomiast gdzieś umyka sprawa tej etyki. I coraz więcej osób, mam wrażenie, że jest skupionych bardzo na sobie, na tym, żeby, no myślę, że tutaj też takie uzależnienie trochę od mediów społecznościowych sprawia, że zamiast się skupić na tym, co nas otacza, popatrzeć na ładne widoki, to jest coraz więcej takich widoczków, że to, co nas otacza, jest mniej istotne. Ważne jest, żeby siebie pokazać, prawda, na jakimś filmiku czy na jakimś selfie. To momentami jest śmieszne, ale to też jest smutne. I również podejście do ekologii. Ja zawsze byłam jakoś tak nastawiona, myślałam o tym, jak ważne jest to, co po sobie zostawimy i zawsze trzymałam się tej dewizy, że po sobie to zostawiamy tylko ślady stóp, a zabieramy ze sobą tylko wspomnienia. Natomiast no, w tej chwili niestety to, co zobaczyłam w tym roku w obozie drugim na K2, kiedy ten obóz się zwinął, udowadniało, że z tymi śmieciami to nie wszyscy je po sobie znoszą. No tutaj trochę jest to znak naszych czasów, ale właśnie gdzieś coś tam w tej mentalności ludzi gór się chyba niestety zmienia na niekorzyść.
Szkoda bardzo. Cieszmy się w takim razie pani sukcesem. Przypomnę, że w lipcu tego roku jako druga Polka w historii po Wandzie Rutkiewicz zdobyła pani K2. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, ale to już sobie państwo przeczytają w książce o Broad Peak. Dziewczynki 12-letniej, która miała ochotę wspiąć się na najwyższe góry świata, to też etycznie rzecz do przedyskutowania, ale to na inną opowieść.
Ja tylko powiem, że to się właśnie wiąże z chęcią bicia różnych rekordów. 12-letnia dziewczynka, która, no właśnie pytanie, czy ona tam rzeczywiście chciała wchodzić, czy tato, to nie była ambicja jej taty. I pytanie, gdzie są granice bicia tych rekordów. Ta dziewczynka od razu tylko zdradza, że ona nigdzie nie doszła, nawet do obozu pierwszego. Ale sprawa tutaj właśnie podejścia rodziców była mocno dyskusyjna i właśnie myślę, że dla osób, które sięgną po książkę, to może być dosyć ciekawe.
Naprawdę musimy postawić kropkę, chociaż strasznie chciałabym kontynuować rozmowę. Mam nadzieję, że będzie okazja. Monika Witkowska, bardzo dziękuję pani Moniko. Wielki szacunek za wszystko, co pani zrobiła, nie tylko za K2.
Dziękuję bardzo. No ja zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku Podróże Małe i Duże. Monika Witkowska, Podróże Małe i Duże. Tam opisuję to, co się dzieje w moim życiu i między innymi w górach, czy również na morzu.
Renacie Szewczak, dziękuję za realizację programu w Warszawie. Tutaj u nas w Gdańsku Julii Baranowskiej, Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.